Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się Państwu. 24 września 1821 roku o godzinie 8 wieczorem w dziedzicznej wsi swojej matki, Laskowo-Głuchy, położonej na Mazowszu, w połowie drogi między Radzyminem i Wyszkowem, urodził się Cyprian Kamil Norwid, poeta. Że wybitny poeta zrozumiano po jego śmierci, po latach. Współczesność minie niestateczna, lecz nie ominie przyszłość, korektorka wieczna. O, wystarczy 200 lat. Tyle upłynęło od śmierci poety. Jesień Cypriana Kamila Norwida w interpretacji Czesława Niemena.
I z ochotą na dziw iść kły, niż błoto deptać, ile złe z to błoto, a z westnień kły.
Pod mojej stopy usuwa się ziemia Europy i albo morza zostawały głębie, albo azjackiej łaska ambasady. Ja odleciałem, jak czynią gołębie, wężom i płazom, zostawiając zdrady. Więc nie pytajcie mnie, czyli powrócę, więc nie pytajcie mnie, gdzie się podzieję. Jam z tych poetów, co nie słówka nucę, ja tu, co śpiewa, żyję i boleję. Zapytaj.
witaj niewiast, gdy same na drodze, gdy rozrzewnione gubią się w płakaniu. Zapytaj mędrców albo na podłodze leżących prochów, bo skorsze w uznaniu. Albo zapytaj siebie, ale w chwili, gdy pod stopami glob ci się zakręci i cudza w tobie waga się przesili i w swojej mierze staniesz bez pamięci. Pokąd będziemy się zwodzili? Zapytaj, pokąd będziemy się zwodzili? Zapytaj, pokąd będziemy się zwodzili? Zapytaj. Zapytaj niewiast, gdy same na drodze, gdy rozrzewnione gubią się w płakaniu. Zapytaj mędrców albo na podłodze leżących prochów, bo skorsze w uznaniu. Albo zapytaj siebie, ale w chwili, gdy pod stopami glob ci się zakręci i cudza w tobie waga się przesili i w swojej mierze staniesz bez pamięci. Pokąd będziemy się zwodzili? Zapytaj, pokąd będziemy się zwodzili? Zapytaj, pokąd będziemy się zwodzili? Zapytaj.
Pod koniec spotkań z kulturą wrócimy do poezji Norwida. Teraz sięgam po reportaż Dworek w Cichowie. Z jego bohaterem spotkałam się w 1988 roku. Warstwy czasu.
Warstwy czasu.
Taki dworek zastał ojciec, gdy kupił Cichowo. Te dwa okna to są te dwa podwyższone, a zamiast tej malutkiej wybudówki jest ten front cały, który pani tutaj dobrze widzi. Czyli te okna zostały też objęte tym frontem, prawda? Bo jest poszerzony. I ten dworek miał wszystkiego razem 8 pokoi. Jak ojciec się miał żenić z bardzo bogatą i bardzo młodą i bardzo piękną dziewczyną, to nie mógł po ślicznym oporowie wprowadzić jej do takiej, jak to ojciec to nazywał, chałupy. I dlatego tu powstał projekt dworu, który ojciec narysował razem z Rogerem Słaskim, znakomitym architektem poznańskim, dokładnie na wzór czegoś, co w Cichowie było, mianowicie takiego starego śpichrza z 772 roku, który niestety w 28 roku spłonął, ale zanim spłonął, posłużył dokładnie na wzór tego domu i to była weranda otwarta cały czas. Nikt nigdy dworu nie zamykał przed wojną. i ta śliczna lodzia. I ten cudowny tutaj stał orzech.
Dworek w Cichowie. We wspomnieniach Leona Bukowieckiego.
W rodach szlacheckich imiona mają duże znaczenie. Ja mam najdziwniejsze chyba imiona, jakie sobie można wyobrazić. Lew Samuel Hieronim. Matka moja wpadła w rozpacz, jak ojciec chciał mnie tak ochrzcić. A dlaczego mnie tak jednak ochrzcono? Poseł koronny Stefana Batorego do Iwana Groźnego, Lew Samuel Hieronim Bukowiecki, zostawił bardzo ciekawe pamiętniki po sobie, w których pisał, że Polska popadnie w tarapaty. Nie napisał oczywiście, że w niewolę, ale w tarapaty. I że wtedy, jeżeli ostatni z rodu Bukowieckich ożeni się bardzo późno i będzie miał 3 synów z rzędu bez córki w pośrodku, to ma go ochrzcić Lew Samuel Hieronim, to Polska znów powstanie. Otóż mój ojciec ożenił się, mając lat 40, czyli późno, z dziewczyną mającą lat 19, czyli młodą. Miał 3 synów, czyli ja byłem 3 z rzędu. I wbrew lamentom matki ochrzcono mnie w październiku 16 roku Lew Samuel Hieronim, a na początku listopada państwa centralne ogłosiły niepodległość Polski. Niepodległość fałszywą, nieprawdziwą, ale pierwszy dzwonek. Potem się Wilson odezwał, potem się Lenin odezwał i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy dzwonek był w 7 dni po moim chrzcie. To byle wyjdziemy. To było tak zwane wyjście dziecięco kuchenne. I wyjdziemy od najstarszej strony dworu, to znaczy od tej jednospadowej, którą ojciec zastał. Za wejściem głównym był hol zbrojownia, który wyglądał tak, bo to są wszystkie pamiątki rodzinne od XVI wieku do XX zebrane w jednym pokoju.
Co się z nimi stało?
No to reforma rolna to rozniosła na strzępy. Część też Niemcy wywieźli. Z tyłu jest spis, to co Niemcy wywieźli i to co potem zostało rozkradzione. Nam nie zostało nic. Cała ta zbrojownia olbrzymia, od XVI wieku zbierana, wszystko zostało kompletnie rozkradzione, a portrety rodzinne, które tu wisiały i z tej strony i tak dalej, zostały pocięte i pokrajane na kawałki w naszych oczach, żebyśmy mieli pamiątkę po tym, jak się zachowują ludzie. Biblioteka, gdzie było 5000 tomów, tu widzi pani mego ojca jeszcze w randze podpułkownika. To jest czaprak mego pradziadka, adiutanta marszałka Dawu, Augusta Bukowieckiego z bitwy nad Berezyną. August Bukowiecki był adiutantem marszałka Dawu, ale za to nie miał majątku. Mieszkaliśmy wtedy w Poznaniu i w Poznaniu rodzina moja jako ostatnia w Polsce przyjęła Juliusza Słowackiego. Juliusz Słowacki zostawił nam taką śliczną Biblię w domu księdza wujka z 1848 roku. Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament na język polski przełożony przez księdza Jakuba Wójka S.J. Lipsk 1844. Autentyczna, jak pani widzi, przepiękna Biblia z cudowną dedykacją w domu w Bukowieckich, to w to znaczy wielmożnych, tak się wtedy w skrócie pisało, Bukowieckich, wracający z emigracji Juliusz Słowacki, gościnnie przyjęty i schroniony, tę książkę na pamiątkę zostawił. 2 maja 1848 roku. List Słowackiego z Paryża, dziękujący za wspaniałe przyjęcie, za pobyt w Poznaniu, mam też w oryginale Słowackiego. List był przesłany drogą grzecznościową, nie przez oficjalną pocztę. Mój ojciec Mieczysław Bukowiecki, syn Juliana i Natalii z Wysokota Zakrzewskich, wnuk Augusta, urodził się w Mszczyczynie. Żył w latach 1869-1931 i doszedł do stopnia generała Brygady Wojsk Polskich. Kończył Uniwersytet Wydział Rolnictwa w Berlinie, potem musiał odsłużyć tak zwaną jednorokę, czyli podchorążówkę niemiecką, uzyskując przyznawany wszystkim stopień podporucznika. Nie chciał robić kariery w wojsku niemieckim i rozglądał się za dzierżawą jakiegoś majątku ziemskiego. Niespodziewanie umarł jego wuj, wybitny dyplomata turecki, Sefer Pasza. Zapisał dalszemu krewnemu Mieczysławowi około 120 tysięcy marek niemieckich, co wystarczało na kupno niewielkiego majątku. Najpierw zapragnął wrócić do rodzinnego Bukowca, ale ustawa zabraniała Polakom odkupywania ziemi od Niemców, a w Bukowcu już 80 lat bez mała siedzieli Niemcy. Dziwnym zbiegiem okoliczności słynnej restauracji Jezierskiego w Gostyniu posłyszał, że przy sąsiednim stoliku wymienia się nazwę pobliskiego majątku, który znów bankrutuje i jest na sprzedaż za psi grosz. Spytał adres majątku, jeszcze tegoż popołudnia końmi wynajętymi z Gostyniu zjawił się w Cichowie. Mewy, widzi pani? Górą, górą, nad nami. Mewy, perkozy. Przed wojną tego było do diabła i trochę, bo były ryby. Wszystko zostało kompletnie wyłowione, a ojciec dopełniał to jezioro. 2000 karpi rocznie się wrzucało do jeziora, malutkich oczywiście. No, około połowa została przez szczupaki i tam inne ryby zjedzona, ale po pewnym czasie mieliśmy karpie olbrzymie. I sposób zaopatrywania dworu był taki, że rybak płacił 2000 za dzierżawę całego jeziora rocznie, a poza tym tyle ryb, ile dwór zażąda. Taka było, bo wiadomo było, że my nie zażądamy 1000 ryb na przykład, bo po co? Tylko jak byliśmy sami, no tam 2-3 jakieś porządne ryby, jak byli goście, no to 10 porządnych ryb. A to nie była żadna sztuka, to się w 5 minut łowiło, prawda?
Tak jak docierałam do Cichowa i spoglądałam na mapę, to sobie uzmysłowiłam, że tu było w okolicy kilka znaczących majątków.
No tak, oczywiście był naprzeciwko Mełpin Unrugów, to był brat admirała Unruga, dowódcy naszej floty przed wojną. Był obok Mszczyczyn Żółtowskich, był Mechlin Skrzydleckich, był Łęk Gordziałkowskich, Kadzewo Żółtowskich. Była Jerka, to była domena państwowa dzierżawiona przez Wańkowiczów, przez brata Melchiora Wańkowicza, Olgierda, którego prześliczna córka Hania, w której się kochałem na zabój. Ale Hania to była moja pierwsza miłość, bo miałem lat 7, a ona 6. I to jednak wytrzymało 3 lata. Potem wyszła za mąż za mego kuzyna Franciszka Morawskiego, który napisał zresztą śliczną opowieść o Turwi i Kopaszewie. Myśmy na wakacjach się wymieniali. Jeden dzień był bal tutaj, drugi dzień był wieczorek tam, trzeci dzień był tam i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że muszę powiedzieć, Cichowo leżące w stosunku do tych majątków bardzo centralnie, aczkolwiek dojazd był trudny, nie było żadnej szosy ani niczego, było, no i ze względu na to cudowne jezioro, było takim pièce de résistance, tak powiem, tu wszyscy się zjeżdżali. 40 osób przy stole nie było dla nas dziwactwem jakimś. Będziemy wracać. Zresztą za chwilę pokażę pani album wpisów cichowskich, jak już wrócimy. I wtedy pani zobaczy, jacy ludzie tu bywali i jakie wpisy są w tej książce pamiątkowej, która się cudem uchowała z pożaru, jaki nam zrobiła biblioteki na to, co się nazywa reforma rolna. No, spalili wszystko, ale udało się gosposi mojej z narażeniem życia wyciągnąć kilka wspaniałych rzeczy, które mam przy sobie. 12 kilo papierów przywiozłem z Warszawy, żeby panią usatysfakcjonować.
Dziękuję panu.
No, jezioro, jak pani widzi, śliczne, wody jeszcze dzisiaj czyste. Co roku tutaj jestem co najmniej 2 dni. Oczywiście dopiero od Gomułki wolno tutaj przyjeżdżać, bo do czasu przyjścia Gomułki do władzy to byli właściciele, mogli być najbliżej o 150 kilometrów od majątku. Dopiero w 1958 mogłem być po raz pierwszy.
Wracają te wszystkie wspomnienia z młodości.
Oczywiście. Pana. Napisałem całą książkę Wspomnienia o Cichowie. Napisałem ogromną książkę pod tytułem Upadek klasy ziemiańskiej, który łączę z kryzysem, wielkim kryzysem światowym 29 roku, początek upadku i reformą rolną, która się skończyła w 49 roku, czyli 20 lat.
A kto przed tym był właścicielem tego dworku?
Państwo Markiewiczowie, bankruci, 8 razy bankrutowali ludzie, zanim ojciec kupił Cichowo. Czyli był 9 właścicielem po odejściu Benedyktynów stąd, bo to było letnisko Benedyktynów z Lubinia. XIII, XIV, XV i XVI wieku. To jest album Cichowa, gości wszystkich od 1911 roku, zresztą śliczna fotografia dworu, najpiękniejsze dwie fasady. Zupełnie cudowne wpisy do tego pamiętnika. No, generał Sikorski, szef sztabu generalnego, generał dywizji. 5,5 tysiąca podpisów gości naszych. Między innymi generał Haller, generał Medwedowski, cała masa różnych bardzo wielkich ludzi. Niektóre zabawne wpisy. Z Drudzkich, Lubeckich, Janowa, Czartoryska, z Rokosowa. I z bokiem ewidencja do paszportu. Książę Henryk Woroniecki, też bliski nasz przyjaciół. Ewa z Losowów, Szołtrska. Cała masa unrugów, śliczny obrazek klasztoru. Tu właśnie ten Ruciński w Lubiniu z tym cudownym gotyckim szczytem i smukłą wieżą. Portrety moich rodziców. Portrety pani A.S. Romerowej, znanej malarki. To ojciec właśnie jak był mianowany generałem, 28 rok. I matka kiedyś uchodząca za wspaniałą zupełnie piękność. Jeżeli chodzi o matkę, to była z grupy pierwszego pokolenia maturzystek polskich, w tym wypadku w Kołomyi u Urszulanek. To było blisko dawnych też majątków babci, prababci właściwie. Przyjechała do domu do Oporowa i tego samego dnia piękną czwórką koni w przepięknej karetce przyjechał ojciec. Wyszedł na ganek, zobaczył moją matkę, 19-letnią dziewczynę i powiedział, to będzie moja żona. Został przyjęty i w mig, trymiga był ślub, bo już w listopadzie. Matka była gorącą, ogromnie gorącą patriotką. Jeszcze w czasie szkoły, jak wracała na wakacje, to uczyła dzieci polskie po polsku. Dwa razy była aresztowana, osadzona w więzieniu w Lesznie. Dwa razy jej ojciec poprzez posłów polskich w niemieckim parlamencie ją wyciągnął stamtąd. Po czym przygotowała tutaj powstanie wielkopolskie w 18 roku, gromadząc ogromną ilość broni w piwnicach naszego dworu i wyposażając tak zwaną kompanię lubińską. Ale przyznaję, że jak zaczęły świszczeć kule, to się wyprowadziła z bitwy, także bitwy nie prowadziła. Nie chcę tu szerzyć legendy, że była Emilią Plater. Bitwę o Osieczną i częściowo o Krzywiń prowadził nasz kowal Sypniewski, wspaniały zupełnie człowiek, który umarł mając 99 lat po wojnie, oraz nasz dawny lokaj, wielki przyjaciel mego ojca, cudowny zupełnie człowiek, Franciszek Kazimierczak, obaj z wojska niemieckiego oczywiście, obaj spod Verdun, doskonale znali się na strategii i Osieczne stosunkowo łatwo uwolnili ludźmi, że tak powiem, Cichowa, Bierzynia i Lubinia, no i wyposażeniem z dworu cichowskiego. Za to matka została aresztowana w 1939 roku i zastrzelona na Forcie VII w Poznaniu, w plecy. Mieczysław Bukowiecki, wyjeżdżając na wojnę w 1914 roku, zebrał wszystkich tak zwanych ludzi cichowskich, czyli cichowiaków i powiedział, wyjeżdżam oficerem niemieckim, wrócę generałem polskim. Tak się stało, aczkolwiek z opóźnieniem. Otóż jak tylko skończyły się Niemcy, próbował się dostać do Legionów, co mu się nie udało. Wobec tego dostał się do poznańskiej 14. Dywizji Piechoty i szalenie szybko awansował u generała Konarzewskiego do roli szefa sztabu. Także w tym czasie byli na wschodzie i dokonywali tam wielkich rzeczywiście dzieł. Dywizja 14 Piechoty była jedyna, która nigdy nie została pobita i nigdy się o krok nie cofnęła. Także ojciec walczył pod Mińskiem, pod Bobrujskiem i pod Połockiem, a także pod Janczynem i pod Husiatynem, a po wojnie poszedł do Wyższej Szkoły Wojennej, którą skończył błyskawicznie i z porucznika stał się momentalnie majorem, nigdy nie był kapitanem. W 1921 roku został szefem oddziału 5 Ścisłej Rady Wojennej u Piłsudskiego, ale od razu powiem, że najbliżej się przyjaźnił z Sikorskim, który dwa razy odwiedzał Cichowo będąc premierem państwa, przyjeżdżał tutaj na wakacje.
Tutaj za nami teraz jest jadalnia. Tak. To była,
za nami jest jadalnia, to była sypialnia, ściana i kancelaria mamy. Naprzeciwko pokój sypialny ojca i kancelaria ojca, która była już od strony, bo tu jest południowa strona, on była od strony wschodniej. Teraz jak pani tutaj wyjrzy na dziedzińczyk, to jak to jest? Ta strona, czyli wschodnia, to jest stary dom, jak pani widzi, dach jest jednospadowy, niełamany, jak normalne dachy barokowe. I to ojciec zastał. I to pani potem z zewnątrz, jak będziemy oglądać, pokaże, jak wyglądało. To, co pani widzi naprzeciwko, już łamane w polskim baroku, to jest dobudowa pierwsza, czyli jeszcze przed wojną światową, na ślub. Czyli dziedzińca wtedy nie było, tylko tu stały piękne świerki, cisy cięte i tak dalej, i tak dalej. Jak się zaczęły sypać dzieci, to znaczy August, Ignacy, Leon, Jadwiga, Natalia, Julek jeszcze nie, to się okazało, że tamten dom jest za mały, żeby każde dziecko miało własny pokój, a w ten sposób się wtedy dzieci we dworach wychowywało. Więc trzeba było dobudować to skrzydło, które moim zdaniem jest niezbyt udane. I jak dorosłem, to ojcu to powiedziałam, robiąc mu trochę przykrości, ale przyznał mi rację, że mój projekt był potem lepszy znacznie od tego. No ale trudno, zostało wybudowane. I gdy zostało wybudowane, została taka jakby podkowa, czyli skrzydło południowe, skrzydło północne i skrzydło wschodnie, a tu otwarte. I wtedy architekt Roger Słaski, który budował zresztą część tamtą i tą, powiedział, a gdyby tutaj zrobić jeszcze połączenie, już bez pierwszego piętra, tylko balkon i taką małą salkę z takim łukiem wypiętym, którą pani zaraz zobaczy, i to ojciec zaakceptował. I przez to zupełnym przypadkiem zrobił się dziedziniec, tak? Zaznaczam, że nie pałac i nie zamek, ale dworek jest to jedyny w Polsce z dziedzińcem. Jedyny w Polsce dworek z dziedzińcem. Oczywiście tutaj nie było tego, co pani widzi, jakichś betonowych tutaj ław i tak dalej. Była tutaj astrych, to znaczy cegła wykładana w sposób parkietowy. Wspaniała zupełnie rzecz. Ten wazon nie był obdrapaniec jakiś, tylko był oczywiście śliczny wazon z cudownymi kwiatami, które zawsze mama sadziła i doglądała. A calusieńkie ściany, ponieważ tu jest zawsze upał, nigdy nie ma wiatru oczywiście, był kapryjską rośliną kaprifolium obsadzony, która kwitła cały czas. Nawet w bardzo ostrej zimie miała jasne zielone listki, a już kwiaty w kwietniu i od kwietnia do października kwiat. To było coś cudownego, oderwać oko nie można było. Mama moja była, jak to się przed wojną nazywało, z lepszej rodziny niż ojciec. Morasty to jest prawie arystokracja. Wiele razy się żenili z arystokratami. Mój dziadek na przykład z hrabiną Łubieńską, hrabianką Łubieńską oczywiście. Natomiast ojciec był z tak zwanej zwykłej szlachty. I mama troszeczkę zadzierała nosa od czasu do czasu. Tu może zabawna anegdota. Lokaj nasz kiedyś przychodzi wieczorem do pokoju, do salonu, gdzie siedzimy i mówi do mego ojca, proszę pana generała, my się w kredensie zastanawiamy, kto z naszych państwa zrobił większy mezalions, żeniąc się. Na to ojciec mówi, ależ Franciszku, mezalions może być tylko w jedną stronę. Powiedzmy, król żeni się ze swoją służącą, albo królowa wychodzi za mąż za swego pazia. Nie, proszę pana generała, bo tak. Jak pan generał się żenił, to miał 40 lat, już mocno łysiał, a panienka była z Oporowa, miała 500 tysięcy marek posagu i cudownie była piękna. To dla niej to był mezalions. A teraz pan generał został generałem, nadal i tak wygląda młodo, jak wyglądał 20 lat temu, a panienka nasza przytyła, trochę zbrzydła, marki się rozleciały, to teraz jest mezalions dla jaśnie pana. To są nasze zdjęcia rodzinne z dawnych czasów. Moja siostra, dzisiaj pani Castani, profesor Uniwersytetu w Paryżu, już na emeryturze, a to moja najskromniejsza osoba. 6-letnia wtedy. Tu trochę już starsi, Ignacy, August, ja i właśnie ta Wisia, gimnazjum Urszulanek w Poznaniu, bardzo ekskluzywny, młodsza siostra Tula. Tutaj moja matka, bardzo piękna w tym okresie, a tutaj moja pierwsza komunia w Lezen w Szwajcarii, gdzie byłem przez 2 lata. To moje zdjęcia z czasów matury, z Wyższej Szkoły Dziennikarskiej zdjęcia, czyli miałem 20-21 lat. Bal w Poznaniu. I tutaj podobno zdjęcie, na którym najlepiej wyszedłem. Z tyłu jest napisane przez fotografa, że to jest Apollo. A tak wyglądałem w czasie okupacji. Jak zmora i śmierć. To jest zdjęcie do przepustki. Pracowałem jako właśnie ten korespondent poznański. Potem byłem w wojsku oczywiście. Krótko na wojnie. Zostaliśmy tak szybko pobici, że trudno w ogóle mówić, co się działo. No i w październiku Niemcy nas tutaj wywalili z Cichowa z malutką walizeczką. O taką walizeczką, nic więcej nie było wolno wziąć. Matkę aresztowali i krótko potem rozstrzelali. Mój brat już przedtem zginął na froncie pod Brochowem, ale tegośmy jeszcze nie wiedzieli, a drugi brat, jak pani wie, w Oświęcimiu. Więc co było robić? Trzeba było się gdzieś przyhaczyć. Przyhaczyłem się najpierw na Tartaku i na Cegielni. I tutaj właśnie pani chce powiedzieć o mamie. Mama jako torturę chińską nam wmawiała genealogię wielkich rodów europejskich. Więc nie tylko królów, co jeszcze od biedy. Mama sama trochę z Bourbonów pochodziła, jej nos nazwano burbońskim nosem. Rzeczywiście była do Ludwika XIV bardzo podobna. Natomiast już inne rody, tam czetwertyńskich, czatoryskich, puzynów, sapiechów i tak dalej, nas trochę mniej interesowały, ale nie trzeba było wiedzieć, że to książę taki, żonaty z taką i tam dali dzieci takie, ten żonaty, ten ksiądz, ten tamto i tak dalej. I także wielkie rody europejskie. I otóż myślałam, że to mi się nigdy nie przyda, że to trzeba koniecznie zaraz zapomnieć, że mama ma fioła na tym punkcie. Otóż jest okupacja, pracuję na Tartaku w Białaczewie u Platerów, jako zwykły robotnik. I nagle Niemcy ogłaszają, że zamiast 8 godzin dziennie, 10 godzin będziemy pracować. Ja idę do szefa, Polaka, Zabuga i mówię, proszę pana, czy będziemy trochę wyżej płatni za te 10 godzin. Pan przychodzi z polecenia robotników. Ja mówię, trudno powiedzieć z polecenia, rozmawialiśmy na ten temat, oni są tak samo zainteresowani jak ja, zresztą robimy to samo. Dobrze, pan idzie do pracy i mi się tu nie wtrąca do moich finansów. W przeciągu pół godziny było gestapo. Wprowadzili mnie do biura, widzę, gestapowiec siedzi, duży, ale za biurkiem nie taki, znów wielki, z trupią czaszką i jak wszyscy Niemcy ryczy na mnie, Wiechensensi! Jak się pan nazywa? Ja sobie myślę, czekaj Brasiu, nie wiedziałam kto to jest, jaki jest, ale sobie myślę, czekaj Brasiu, ja ci tu powiem jak się nazywam. Jedyny raz w czasie okupacji, bo bym się wstydził używać tego rodzaju przydomka, czy jak to nazwać, powiedziałam bardzo wyraźnie, ich heiße Leo von Bukowiecki. On na to mówi, to pan jest ze szlachty? Ja mówię, tak. To pan nie może być komunistą. Ja mówię, a skąd pan w ogóle miał wiadomość, że jestem komunistą? Oczywiście, że nie jestem. A ten pan mi powiedział. Niech pan wyjdzie na korytarz. Ja na korytarzu ciągle między tymi dwoma, co mnie aresztowali, stoję. Widzę, że jeden ma taką fizjonomię miłą i mówię mu, przepraszam, kto to jest ten, który mnie bada? A to jest Obersturmführer Baron von Sievers. A ja, aha, Baron, dobrze, już. I jak mnie tam zawołali znowu, takim samym wrzaskiem, mi się pyta jakoś tam już sprawę i ja mu odpowiadam, ja wohl, Herr Baron. Skąd pan wie, że jestem baronem? A ja tak spokojnie, już zupełnie détendu, tak spokojnie stoję i mówię, no proszę pana, szlachta europejska zna się między sobą. Należy to do ogólnej kultury, znać takie nazwisko jak Sievers. Tak, jak pan tak dobrze wie, to skąd jestem? Ja mówię, z zamku Wenden na Łotwie. To skąd się tu znalazłem? Ja mówię, tak jak i ja. Pana wyrzucił Stalin z Łotwy, mnie wyrzucili Niemcy z Poznańskiego. Jesteśmy w tej samej sytuacji, proszę pana. Ten zdębiał zupełnie, bo mówić, że jesteśmy ja z Obersturmführerem Gestapo w tej samej sytuacji, to bezczelność nieprawdopodobna. A on, bitte nehmen Sie Platz, proszę, niech pan siada, cigaretę, mówię, dziękuję, nie palę, bardzo dobrze, ja też nie palę. I teraz cały egzamin, skąd ja wiem o tym Wendym, skąd ja wiem, jak się jego żona nazywa. Przypadkiem wiedziałem, jak się nazywa, gdzie mieszkają. Powiedziałem, że w Chateau Monceau we Francji i tak dalej. I on ciągle mówi, a ten osioł mi tu mówi, że pan jest komunistą. Jak może być komunistą taki ten? Notabene, gdzie tutaj była piekielna śmieszność tej rzeczy, że oni szukali mego brata komunistę, Augusta, który już był spalony w Oświęcimiu. Czyli brat z tego samego domu, z tej samej rodziny był, tak? A on mnie mówi, że ja nie mogę być. Czyli umysł jego nie był znowu aż tak światły. No i w ten sposób on mnie wyrzucił za drzwi. Powiedział, dziękuję, już pan nie jest aresztowany, może pan odejść. Ale jeden z tych żołnierzy mu mówi, panie, ten człowiek jest porządny człowiek. On pojedzie do Tomaszowa, powie swemu szefowi i dziś w nocy po pana przyjadą, bo nie puszczą tego. Więc ja wziąłem manatki, miałem już wtedy dwie walizki, uciekłem do Radomia i za dwie noce dowiaduje się, że byli po mnie inni gestapowcy oczywiście, którzy mieli w nosie to, czy ja jestem fon, czy nie fon i tak dalej, prawda? Więc okazuje się, że bzik mojej matki, zmuszający nas prawie torturami do nauczenia się tego wszystkiego, uratował mi życie. Teraz idziemy do parku, który jest grozą w tej chwili. Tutaj największy w Polsce błękitny świerk. Świerk niedotykalski, nie wolno go dotknąć. Zawsze był tak odsłaniane były drzewa daleko, żeby drzewa nie dotykały. Z chwilą, co drzewa dotykają tego świerku, giną wszystkie gałęzie.
I tak się dzieje tutaj.
I tak się dzieje, prawda? Dopiero na górze jest ten świerk, a na dole on sięgał tu. Olbrzymi taki świerk, przepiękny, błękitny. Wszyscy goście mieli święty zakaz dotykania tego drzewa. Tu pani zobaczy bardzo ciekawą rzecz. Lipy żyją na ogół normalnie 450, maksimum 500 lat. Ta lipa na podstawie próchnicy, w ten sposób się liczy lipę, miała w 27 roku skończonych lat 700. Czyli ma dzisiaj 780, mniej więcej 770. Coś takiego no, jest w każdym razie fenomenem. Tu jest dalsza aleja benedyktyńska, to wszystko sadzone przez benedyktynów. Tutaj niech pani patrzy, przewrócone drzewo to leży, trawniki nieskoszone, pełno pokrzyw.
Ten dwór niszczy się.
Proszę pani, cieszyłem się, jak po okropnych początkowych rządach po wojnie, gdzie zniszczono wszystko w 3 dni, co było w dworze. Jak nareszcie za Gomułki dostał to szpital psychiatryczny z Kościana i bardzo ładnie to spróbował odbudować i pokryć nowym dachem i tak dalej, ale zminęło znowu 30 lat i znowu się wszystko rozwala. Sala jadalna, salon, biblioteka, wszystko zalane wodą tak, że można brodzić i to mnie boli, nie to, że tu nie jestem. I chcę pani powiedzieć, że gdybym nagle z nieba mi spadło $1,000,000, i gdyby mi powiedzieli, dobrze, możesz odbudować Cichowo z całym parkiem i z wszystkim tak, jak było, ale warunek, że nigdy więcej tu nie przyjedziesz, to ja bym to przyjął, ten warunek. Żeby tylko poszło w następne pokolenie to gniazdo nasze, ta kultura polska, która tutaj była na najwyższym poziomie i żeby to trwało.
Leon Bukowiecki zmarł w 2005 roku. Z tego co wiem, nie zdobył fortuny. Cichowo znany jest dziś ze skansenu Soplicowo. Skansen powstał ze scenografii do filmu Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy. W innym, wcześniejszym filmie Wajdy, Popiół i Diament, mocnym punktem był utwór Stana Borysa do słów Cypriana Kamila Norwida. Twórcy filmu, Jerzy Andrzejewski i Andrzej Wajda, nieco pokrętnie przedstawili powojenną rzeczywistość, ale ówczesna władza była zadowolona. Norwid. Z trzech przeto stron dziś cierpi słowo i trojako, jako świętość, jak mniejszość i nareszcie jako ogół, który ogółem nie jest, lecz odłamem. Tak dzisiaj słowo cierpi ujarzmione kłamem. Dopiero ze swej strony rządowe rękojmie karcą pierw te zdrożności, nim ogół je pojmie, stanowiąc prawa tłoczni, co wchodzą w działanie względem płodu, którego tak wątpliwym drganiem. Oto jest bezprzesadnie skreślony obraz rzeczy. Niech go pełniej wypowie, kto słusznie zaprzeczy.
Thank you.
kończymy spotkania z kulturą. Kłaniam się. Barbara Miczko-Malcher.